Witam Was serdecznie. Miałem okazję kiedyś odwiedzić Republikę Południowej Afryki w ramach moich wyjazdów służbowych. I jednym z elementów wizyty tam był przylądek Igielny. To jest miejsce, gdzie kontynent Afryki jest wysunięty nadal na południe. I jest to też miejsce, gdzie przysłowiowo się mówi, że tam się styka Ocean Indyjski i Ocean Atlantycki ze sobą. I powiem wam, kiedy stałem na tym wysokim klifie i miałem przed sobą po jednej stronie Ocean Indyjski, po drugiej Atlantycki, był lekki wiaterek, było takie ciepłe popołudnie, słońce się kładło na falach, na powierzchni oceanu. Gdzieś tam w tle majaczył jakiś samotny biały żagiel. I byłem tam absolutnie sam, dlatego że po prostu inni turyści już wrócili do autokaru. I gdy tak stałem w takiej kompletnej ciszy, w samotności, nie pozostawało mi nic innego, jak tylko się napawać tym widokiem, doskonałym widokiem. Ale po pewnym czasie poczułem jakąś pustkę, jakiś brak. I zdałem sobie sprawę z tego, że czego mi po prostu brakuje. I w tym momencie zrozumiałem, że po prostu tęsknię za moją rodziną. Za Alicją, za dziećmi. Bo cóż z tego, że masz przed sobą najpiękniejszy widok, że przeżywasz cudowne rzeczy, jak nie ma obok ciebie tych, których kochasz i z tą, którzy są dla ciebie ważni. Po latach do tego doświadczenia, czym jest rozłąka i tęsknota, do tego doświadczenia wrócił też Bóg. I też użył doświadczenia tęsknoty, ale tęsknoty, którą przeżywała zupełnie inna osoba. Dlatego tematem dzisiejszego kazania będzie tęsknota. Słuchajcie, jestem członkiem naszej wspólnoty już ponad 30 lat. Jak do tego doszło? Jako student spotkałem dziewczynę, która w taki prosty, jasny sposób mówiła o Bogu. Muszę się wam dzisiaj ze wstydem przyznać, że tylko dlatego, żeby mieć jakąś podstawę do rozmowy z nią, zacząłem czytać Pismo Święte. Możecie się łatwo domyślić, jakie były skutki uboczne tej decyzji. Zacząłem czytać od Starego Testamentu i to naprawdę Boża łaska, że przebrnąłem te pierwsze księgi, że w ogóle nie przestałem czytać. Natomiast kiedy kończyłem jedną z kolejnych ksiąg, to pojawiła mi się w głowie taka myśl. Panie Boże, jeśli jest prawdą to, co tutaj jest napisane o Tobie, to ja bym chciał Cię poznać. I potem sprawy się potoczyły dość szybko. Trafiłem do społeczności Betleje, gdzie tutaj jestem teraz. I na jednym z nabożeństw, w trakcie modlitwy podjąłem decyzję, że chciałbym się odwrócić od tego życia, które do tej pory prowadziłem. To się nazywa wyznanie grzechów. Takie słowo. Nie wiem, czy jesteście oswojeni z nim. I przyjąłem Jezusa jako swojego osobistego Zbawiciela. Po prostu narodziłem się na nowo. Potem był chrzest wodny, też udział w grupie młodzieżowej, prowadził ją wtedy Waldek. Ja z czasem też się w tą grupę zaangażowałem. Innymi słowy, wsiąknąłem w naszą społeczność tak całkowicie. Wtedy też jako młody dorosły skupiłem się na życiu zawodowym, na życiu rodzinnym. No i myślę, że funkcjonowałem w takiej pełnej harmonii i spełnieniu. Jednak Z perspektywy czasu widzę, że funkcjonowałem wtedy w swego rodzaju mikroświecie. Owszem, byłem wśród bliskich, którzy dawali mi poczucie bezpieczeństwa i poczucie przynależności, ale jednocześnie zdałem sobie sprawę, że jednak ogranicza to troszeczkę moje perspektywy. I słuchajcie, to jest naturalne, że nasz mózg podpowiada nam takie rzeczy, które znamy, które są bezpieczne i nas wręcz popycha w tamtą stronę. Choć to czasami może prowadzić do tego, że po prostu zamykamy się na innych. Słuchajcie, nie chcę teraz oceniać tego czasu jako jednoznacznie złego albo jednoznacznie dobrego. Natomiast dziś wiem, że nie był to koniec drogi, jaki przygotował dla mnie Bóg. I w moim życiu spełniły się słowa z listu do Rzymian. Nie dostosowujcie się do tego świata, ale dajcie się przemienić przez odnowienie myśli, abyście potrafili rozpoznać, co jest wolą Boga, co jest dobre, co mu się podoba i co jest doskonałe. A jak ja tego doświadczyłem? Kilkanaście lat temu szukaliśmy z Alicją miejsca, a dokładnie miejsc, gdzie moglibyśmy pogłębić naszą relację z Bogiem. I gdzie moglibyśmy pogłębić naszą relację małżeńską. I w internecie trafiłem na wydarzenie o nazwie Kana. I wierzę, że pod inspiracją Ducha Świętego od razu się na to wydarzenie zapisaliśmy. A dlaczego mówię, że pod inspiracją i wpływem Ducha Świętego? Dlatego, że zupełnie nie zwrócimy uwagi na to, że to wydarzenie jest organizowane przez katolicką wspólnotę Szemenew. Zdaliśmy sobie z tego sprawę dopiero tuż przed samym wyjazdem. Mieliśmy różnego rodzaju wątpliwości, ale jednak pojechaliśmy. Przyjęto nas z otwartością i miłością. I bardzo nas zachęcano do tego, abyśmy się w pełni zaangażowali w program, który tam został przygotowany. Byliśmy jedynym niekatolickim małżeństwem. Było warto. Nasza relacja uzyskała nowy blask, ale wydarzyły się jeszcze dwie inne kluczowe rzeczy, które bardzo mocno wpłynęło na to, gdzie jestem dzisiaj. Po pierwsze, w trakcie programu tego wydarzenia miałem okazję wysłuchać świadectwa jezuity Laurent Fabry. Nie wiem, czy dobrze to powiedziałem, postarałem się. O oddaniu swojego życia Jezusowi i chrzcie w Duchu Świętym, gdzie opowiadał on o tym, że w tym wydarzeniu towarzyszyło mu dwóch protestantów jako inspiratorów tego, co się w jego życiu wydarzyło. Natomiast tym drugim elementem w trakcie jednego z wieczorów modlitewnych usłyszałem taki łamiący się, pełny tęsknoty kobiecy głos, który powiedział: Panie Boże, dlaczego nie możemy mieć pełni wspólnoty z Tomkiem i z Alicją? I to był ten moment, te słowa, kiedy Bóg użył doświadczenia tęsknoty, którą inna osoba przeżywała, aby pokazać mi coś w moim życiu. Słowa tego jezuity także mnie dotknęły i stało się to wszystko dla mnie początkiem drogi ku szerszemu zrozumieniu, co jest dobre, co się Bogu podoba i co jest doskonałe. Słuchajcie, wyjeżdżaliśmy pobłogosławieni świadomością, że w Kościele katolickim są osoby nowonarodzone, ochrzczone Duchem Świętym oraz przekonani, że istnieje w nim autentyczne pragnienie jedności. A to prowadzi do pytania, jakie jedności dla nas pragnie Bóg? No bo skoro wszyscy wierzymy w zmartwychwstałego, a mimo to wciąż jesteśmy podzieleni. Co więc jest dobre, co Bogu się podoba i co jest doskonałe? Najwyraźniej widać to w 17 rozdziale Ewangelii Jana. W tak zwanej modlitwie arcykapłańskiej Jezusa. Jest to modlitwa wypowiedziana tuż przed Jego męką, pełna troski i miłości. I szczególnie w kontekście tego postawionego przed chwilą pytania warto się skupić na wersetach 20 i 23. I zacznijmy może od wersetu 20. Nie proszę jedynie za nimi, ale także za tymi, którzy dzięki ich słowu uwierzą we mnie. I warto tu się zatrzymać nad tym fragmentem i zadać sobie pytanie, kto jest w centrum troski Jezusa? Nie proszę jedynie za nimi. Czyli są apostołowie, ale to nie tylko oni. Ale także za tymi, którzy dzięki ich słowu uwierzą we mnie. Czyli tutaj Jezus modli się o wszystkich przyszłych wierzących. Czyli także o mnie i o ciebie. Idąc dalej, wiem już, za kogo się modlił Jezus. Za ciebie i za mnie, ale jeszcze o co się modlił? Przeczytajmy kolejne fragmenty. Aby wszyscy byli jedno, jak ty, Ojcze, we mnie, a ja w tobie. Żeby i oni byli w nas, aby świat uwierzył, że ty mnie posłałeś. Obdarowałem ich chwałą, którą mi dałeś, aby byli jedno. Jak my jedno jesteśmy, ja w nich, a ty we mnie, aby doskonalili się w jedności, żeby świat poznał, że ty mnie posłałeś i umiłowałeś ich tak, jak mnie umiłowałeś. Słuchajcie, skupmy się teraz na dwóch fragmentach tego tekstu. Aby wszyscy byli jedno, jak ty, Ojcze, we mnie, a ja w tobie, żeby oni byli w nas. I kolejny fragment. Aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Ja w nich, a ty we mnie, aby doskonalili się w jedności. I kluczowe w tych fragmentach jest słowo jedno. Ono występuje w rodzaju nijakim. I to było dla mnie absolutne odkrycie, kiedy sobie z tego zdałem sprawę. Dlatego, że w odróżnieniu od rodzaju żeńskiego i męskiego, wskazującego na konkretną osobę, rodzaj nijaki raczej określa stan, jakąś rzeczywistość lub wspólną tożsamość. Jedna oznacza pojedynczą osobę. Na przykład jeden brat, jedna wierząca. Natomiast słowo jedno oznacza dla przykładu jedność tworzoną przez ludzi razem. Na przykład małżeństwo, jedno serce. Wspólnota, jedno ciało. To pokazuje, że Jezus nie mówi tutaj o jednej osobie, tylko o jedności jako rzeczywistości. Nie chodzi więc zatem tutaj o jakieś funkcjonowanie w zgodzie czy braku konfliktów. Natomiast Jezus modli się tutaj o głęboką jedność, której wzorem jest relacja między Ojcem i Synem. Tak jak Ojciec jest w Synu, Syn w Ojcu, mamy tutaj relację pełną jedności, ale bez utraty odrębności. I właśnie do takiej jedności zaprasza swoich uczniów, czyli także i ciebie, i mnie. Idźmy dalej. Żeby i oni byli w nas. To oznacza, że jedność uczniów ma być relacyjna, a nie organizacyjna. Nie chodzi więc tutaj o jakąś jedną strukturę czy instytucję, lecz po prostu o żywą więź ludzi zakorzenionych w Bogu. I źródłem takiej jedności jest osobista relacja nowonarodzonego, odrodzonego z Bogiem. I tej relacji nie da się w pełni wytworzyć tylko ludzkimi wysiłkami. Owszem, ona się może manifestować, że jesteśmy do siebie tacy serdeczni, otwarci, ale jeśli ja na przykład się witam, czy z Martyną, czy z Michałem mamy taki swój mały rytuał, to ten fundament jest znacznie głębiej. I ta jedność jest niejako produktem ubocznym tego, że jako nowonarodzeni, mający jednego ducha, przez przemianę umysłu i odnowę myślenia coraz bardziej zbliżamy się do Jezusa. Po prostu chcemy Go naśladować, chcemy do Niego przylgnąć, chcemy się niejako w Niego wtopić, tak policzek przy policzku. I w ten sposób naturalnie zbliżamy się też do innych wierzących. Dlatego, że ci wierzący, postępując w tym samym wzorcu, też zbliżają się do Jezusa i tym samym zbliżamy się do siebie. Pozwólcie mi tutaj jeszcze na krótką dygresję. Mówię dziś oczywiście o jedności w kontekście różnych wspólnot chrześcijańskich. Natomiast nie możemy zapomnieć, że jedność ma jeszcze kilka innych wymiarów. Możemy tu mówić o jedności w rodzinie, w zborze. I zakładam, że jest dla was oczywistym, że trudno tutaj mówić o jedności w takim wymiarze budowania relacji między nawróconymi w innych denominacjach, jeśli wcześniej nie zadbamy o jedność w rodzinie czy w naszej społeczności, wśród naszych jakichś znajomych. Ale idąc dalej, co spaja tą jedność? Umiłowałeś ich tak, jak mnie umiłowałeś. To znaczy, że uczniowie byli zespoleni, że mają być zespoleni tą samą miłością, która jest pomiędzy Ojcem i Synem. Zatem tak jak Ojciec i Syn są zjednoczeni w relacji i w miłości, tak też i my, jako uczniowie, powinniśmy być zjednoczeni relacją i miłością. A w kim? W Bogu. I na koniec najważniejsze. Dlaczego to wszystko jest tak istotne dla Jezusa? Bóg sam nam udziela odpowiedzi. Aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Aby świat poznał, że Ty mnie posłałeś. Jedność uczniów
Czyli ci, którzy przyjęli Jezusa jako swojego osobistego Zbawiciela i naśladują Go, ma być świadectwem, aby pokazać światu Boga, kim jest Jezus, by być żywym dowodem Ewangelii, ale też takim czymś niezbędnym do utwierdzenia, uwiarygodnienia i skuteczności naszych działań ewangelizacyjnych. Tęsknię za nowonarodzonymi w różnych denominacjach chrześcijańskich. I dziękuję Bogu za łaskę, że mogę te relacje rozwijać i że się cieszę każdą z nich. Słuchajcie, zachowując swoją tożsamość, staram się wychodzić bez jakichkolwiek uprzedzeń do innych wspólnot chrześcijańskich, w tym także katolickich. Jestem pozytywnie zaskoczony bogactwem, jakie tam znajduję. Szczególnie w wspólnotach charyzmatycznych, takich jak Janki, Szemenew czy Głos na Pustyni. Dlaczego? Bo widzę tam żywą relację tych ludzi z Bogiem. W sercu, w modlitwie i tym, w jaki sposób oni ją przeżywają. I takim jednym przykładem jest dla mnie codzienna modlitwa wspólnoty Szemenew. Pozwólcie, że przeczytam. Panie Jezu, który modliłeś się, aby wszyscy byli jedno, prosimy Cię o jedność chrześcijan taką, jakiej Ty chcesz, poprzez środki, jakie Ty wybierasz. Niech Twój Duch Święty da nam doświadczyć cierpienia podziałów, zobaczyć nasz grzech i mieć nadzieję ponad wszelką nadzieję. Amen. Słuchajcie, to, co mnie inspiruje w tej modlitwie, to proklamowanie woli Jezusa oraz też deklaracja, że chcemy za tą wolą podążać, za wolą Jezusa iść. Wyraźnie też podkreślenie roli Ducha Świętego w codzienności oraz gotowość, żeby zobaczyć grzechy własne, a nie cudze. Obwinianie, oskarżanie, potępienie, lekceważenie. Myślę, że można by tutaj długo wymieniać. Ale szczególnie w tej modlitwie mnie dotyka taka gotowość, aby dopuścić do siebie doświadczenie cierpienia i bólu podziałów. Słuchajcie, ból, myślę, że każdy z nas kiedyś czegoś takiego doświadczył, naturalnie wbudzi w nas jakieś takie działania, żeby coś z tym zrobić, żeby go jakoś zniwelować. Co zatem robi wspólnota? Tworzą środowisko, w którym są podejmowane kroki, które umożliwiają wierzącym po prostu zbliżać się do Boga, a tym samym zbliżać się do siebie nawzajem. I widziałem owoce tego podejścia w różnego rodzaju wydarzeniach, które wspólnota organizowała. Jednym z nich jest Kana Rodzina. To jesteśmy my, nasza rodzina, prawie 10 lat temu. Proszę się nie doszukiwać jakichś ukrytych symboli i symboliki i jakiegoś podprogowego przekazu. Uczestniczyliśmy tam, jak widzicie, całą czwórką. Natomiast to nie tylko jedno wydarzenie. Na przykład wiara i praca, gdzie ja osobiście na przykład uczyłem się tego, odkrywałem, jak zapraszać Boga do mojej codzienności w pracy. Myślę, że większość z nas mogłaby sobie takie pytanie zadać, jak to u niego wygląda. Słuchajcie, Powyższe to są moje jakieś osobiste przemyślenia i obserwacje. Natomiast co wspólnota deklaruje na swojej stronie www? Powołanie do jedności chrześcijan. Powołanie do jedności chrześcijan. Co jeszcze? Powołanie jest zakorzenione w doświadczeniu naszego założyciela, ojca Laurent Fabry, który w 1971 roku przeżył decydujące spotkanie z Bogiem poprzez chrzest w Duchu Świętym w czasie modlitwy z braćmi protestantami. Idąc za Soborem Watykańskim II chcemy potknięcie łaski Ducha Świętego, rozeznając znaki czasu, pilnie uczestniczyć w dziele ekumenicznym. Myślę, że rola Ducha Świętego w dziele pojednania jedności, niejednolitości, jest moim zdaniem kluczowa i fundamentalna. Dla przykładu, centralnym punktem refleksji teologów protestanckich i biblistów protestanckich jest opis Pięćdziesiątnicy w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich, gdzie wielu z nich widzi moment narodzin Kościoła, inaugurację wspólnoty wierzących poprzez Ducha Świętego. Słuchajcie, i ten sam Duch buduje wspólnotę wierzących ludzi bez względu na narodowość, kulturę, tradycję, język, tworząc między nimi jedność duchową, ale przede wszystkim buduje komunię wierzących. Communio z łaciny, wspólnota, łączność, rdzeń tego słowa jest głęboko osadzony w Grece, koinonia, to myślenie, nie muszę tego tłumaczyć. I w tym świetle dążenie do budowania mostów pomiędzy wierzącymi w różnych denominacjach nie jawi się tylko jakimś projektem organizacyjnym, ale ja go widzę jako działanie Ducha Świętego w sercach ludzi, w Twoim i w moim. Często w tym kontekście jest przywoływane proroctwo Joela 3:1, często też przytoczone też w Dziejach Apostolskich 2:17. Wyleję ducha mojego na wszelkie ciało. Jest to rozumiane najczęściej jako zapowiedź takiego powszechnego działania Ducha Świętego, przekraczającego widzialne granice Kościoła. To oznacza, że Duch Święty działa także w innych wspólnotach chrześcijańskich, a często poza nimi, czyniąc tam dobro. Ja tego wielokrotnie doświadczyłem, ale o tym powiem więcej za 2 tygodnie. Będę powoli podsumowywał, bym poprosił może jakiś akompaniament muzyczny. Słuchajcie, mieliśmy ostatnio tutaj niezwykły wieczór modlitwy i uwielbienia. Ale nawet najpiękniejsze chwile tracą coś ze swojej wyjątkowości, jeśli nie możemy ich przeżywać razem. We wspólnocie, z bliskimi, z rodziną. I w moim przypadku ten ból rozłąki został w bardzo nieoczekiwany sposób złagodzony, kiedy zobaczyłem kilka osób ze wspólnoty Janki, która nas przyszła tutaj odwiedzić. Szczerze się ucieszyłem. A najbardziej z obecności ojca Dominika, który przyszedł w białym habicie. Który wręcz świecił tutaj w tym półmroku w trakcie tego spotkania. A ja się cieszyłem tym, że w tym naszym nowym budynku tak wyraźnie zaznaczyli swoją obecność katolicy. W moim rozumieniu byli chciani i oczekiwani. Cieszyłem się tym, że mogę razem z nimi wielbić Boga. Myślę, że czasami nie do końca świadomie tkwimy w różnego rodzaju bańkach, które dają nam poczucie bezpieczeństwa i komfortu. Nie zacznę teraz mówić o tym, że zachęcam do relatywizmu, że świat jest globalną wioską i otwórzmy się na wszystko i wszystkich. Natomiast chcę powiedzieć o tym, że taki pozorny komfort może nas prowadzić do zamknięcia na kogoś innego. Niedawno Jurek mówił o tym, że w różnorodności tworzymy jedno ciało. I wierzę, że to jest Boży plan dla chrześcijan, którzy wyznają Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. I wiele dobrego się dzieje w tej sferze. Chcę z serca pozdrowić ekipę Outback. Nie wiem, słyszę coś Outbackowicza dzisiaj na sali? Ekipa Outback, która w gronie protestantów, katolików, prawosławnych, wolnych chrześcijan organizuje spotkania dla małżeństw, dla rodzin, gdzie jest przede wszystkim głoszona Ewangelia, gdzie są ludzie przyprowadzani do Jezusa. Słuchajcie, w moim rozumieniu to jest nowa droga, która prowadzi do nowego wymiaru relacji między chrześcijanami, opartych na Bożych relacjach. Mogę mówić ze swojego doświadczenia. Powstają tam więzi, które są pełne jedności, ale bez utraty różnorodności. Wierzę, że takie więzi, o jakie modlił się Jezus. Wierzę, że możemy doświadczyć głębokiej jedności, której wzorem jest relacja między ojcem a synem. Jest to jedność relacyjna, a nie organizacyjna. Oparta na tej samej miłości, która łączyła Boga Ojca z Synem. I do takiej jedności jesteśmy zaproszeni. Słuchajcie, i zanim zaczniemy się modlić, chciałbym wam zadać 3 pytania. Jak oceniasz swoją postawę w zachowywaniu jedności w ciele Chrystusa? W lokalnym zborze, w rodzinie, wobec wierzących z innych denominacji? Czy jesteś gotowa odpowiedzieć na arcykapłańskie wezwanie Jezusa, aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, żeby i oni byli w nas. I tym samym wykonać jakiś konkretny krok w tym kierunku. Chciałbym, żebyśmy powstali do modlitwy. I konfrontując się indywidualnie z tymi pytaniami, które postawiłem, chciałbym, żebyśmy stanęli w modlitwie przed naszym Bogiem Ojcem. Panie Boże, Abrahama, Izaaka, Jakuba, stoimy przed Tobą. Usłysz nasz głos. Panie, chcemy podążać za Twoim wezwaniem, wierzę w to. Objawiaj nam, Panie, jak możemy to czynić. Zmienię nasze serca. Abyśmy, Panie, budowali mosty, a nie mury. Mury, Panie, blokują, a mosty pozwalają iść dalej. Panie, dotykaj się każdego z nas indywidualnie. Wierzę, że masz indywidualny plan dla każdego z nas, ale Panie, posyłaj nas, byśmy stanowili jedno. Takie jedno, o które Ty się, Panie, modliłeś. Halleluja. Bądź, Panie, wywyższony i błogosławiony. Poddajemy się Tobie w imieniu Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen. Słuchajcie, wracając jeszcze do tego ostatniego pytania, nie wiem, czy pamiętacie, w piątek mamy wspólne nabożeństwo z kościołami ewangelicznymi w Krakowie. Z jakim nastawieniem tam pójdziemy? Z tęsknotą, że chcemy zobaczyć braci i siostry w Chrystusie? Czy tylko, bo fajnie jest być w dużej zbiorowości? Zadajmy sobie takie głęboko osadzone pytanie duchowe. Ale chciałbym Was poprowadzić jeszcze troszeczkę dalej. Zapraszam Was także na modlitwę o pokój. 31 marca o godzinie 20 we wspólnocie Głos na Pustyni, Balicka 214. Ja planuję na obu tych wydarzeniach być, i na tym piątkowym, i na tym wtorkowym. I Was też zapraszam. Dziękuję.